głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy na naszym kolejnym spotkaniu, w czasie którego chcemy przychodzić do ojców na pustynię, prosić o słowo. Chcemy właśnie pochylać się nad tajemnicą duchowości ojców pustyni. W naszej pierwszej audycji mówiliśmy troszkę sobie o motywach, które kierowały ojcami, które ich jakby ciągnęły na pustynię. Dzisiaj spróbujemy iść troszkę dalej, przyglądając się takiej ważnej postaci pośród ojców pustyni, która jest jakby uznawana za ojca życia pustelniczego. To jest święty Antoni, pustelnik. Posłuży nam temu żywot świętego Antoniego, który pozostawił nam biskup Atanazy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć kilka jeszcze słów odnośnie samych ojców pustyni. Myślę, że warto też zwrócić jakby uwagę na to, dlaczego ich nazywamy ojcami. Nie jest to związane tylko z jakimś autorytetem, z jakimś szacunkiem, który wobec nich jakby posiadamy, ale ważna jest taka świadomość, że oni wszyscy są dla nas jakby ojcami, że oni pozostawili nam pewne dziedzictwo, które jest częścią tego chrześcijaństwa, w którym my dzisiaj żyjemy. W związku z tym, sięgając do ich duchowości, sięgamy jakby do korzeni. Nie mówiąc już, że są to szczególne duchowe korzenie dla tych wszystkich, którzy żyją życiem konsekrowanym, życiem zakonnym, ale nie tylko właśnie. To, co bardzo ważne jest, żebyśmy podkreślili. Tym bardziej, że właśnie taka perspektywa jest na wschodzie, trochę inna niż u nas, ponieważ u nas jest tak, że jest taki jasny podział na stan życia w Kościele, czyli jeżeli ktoś jest zakonnikiem, to jest zakonnikiem, jest księdzem, to jest księdzem, jest osobą świecką, to jest osobą świecką. Natomiast w Kościele wschodnim jest myślenie takie bardziej uniwersalne, czyli każdy człowiek ochrzczony jest istotą, która poświęca swoje życie Bogu. I to jest jakby taka najważniejsza istota całej sprawy. Ci, którzy są mnichami na wschodzie, nie ma tam takiego podziału jak u nas na różne klasztory kontemplacyjne, jakieś tam charyzmaty, które zajmują się bardziej życiem czynnym, takim czy innym, taką posługą. Mnisi na wschodzie są dla ludzi świeckich jakby takim przypomnieniem, takimi źródłami światła, które ma każdemu wierzącemu przypominać o tym, że jego życie ma być oddane Panu. Oni bardziej radykalnie oddają się przez swoją ascezę, przez swoje oddalenie od świata, ale właśnie mają być znakiem dla wszystkich. I myślę, że dzisiaj troszkę na Zachodzie żeśmy zapomnieli o takiej perspektywie życia zakonnego, że osoby konsekrowane mają być przede wszystkim właśnie takimi źródłami światła w świecie, takim zlaicyzowanym, żeby ci ludzie pogubieni właśnie odnajdywali w osobach konsekrowanych takie latarnie, szczególnie ci, którzy oddają się życiu pustelniczemu, życiu takiemu klauzurowemu. Samo ich oddalenie, rezygnacja z pewnych dóbr świata, które same z siebie są dobre, ma służyć człowiekowi temu, aby właśnie człowiek widział, że nie ma żyć samym chlebem tego świata, ale ma przede wszystkim żyć przyjaźnią z Bogiem. To jest bardzo ważne przypomnienie i zadanie właśnie ludzi, którzy oddają swoje życie Panu Bogu. Dlatego to, co jest tym dziedzictwem ojców pustyni, to nie jest tylko dziedzictwo zostawione właśnie osobom konsekrowanym, ale zostawione całemu Kościołowi, a więc także ludziom świeckim. Dlatego tak chętnie niegdyś ludzie pielgrzymowali, świeccy żyjący w świecie, do starców, do ojców pustyni, szukając rad różnych, przyglądając się ich życiu, próbując coś zaczerpnąć dla siebie, przekładając pewne doświadczenia ich z pustyni do swojego życia, właśnie dlatego, że mieli świadomość, że to jest tak naprawdę ten sam rodzaj życia. Życie poświęcone Bogu, oddane Bogu. Każdy człowiek ochrzczony w takiej perspektywie powinien przeżywać swoje życie. Dlatego my tutaj możemy jak gdyby wzajemnie się ubogacać, wzajemnie od siebie czerpać. Wróćmy teraz jednak do samego świętego Antoniego, który żył na przełomie III i IV wieku. Tak jak powiedziałem, wiadomości na temat jego życia czerpiemy z żywotu świętego Antoniego, który przekazał nam biskup Atanazy. Tutaj od razu trzeba wspomnieć o tym, że wcale nie odbierając temu opisowi, który zostawił nam biskup Atanazy, wartości historycznej, to trzeba powiedzieć jednak, że biskup Atanazy był takim biskupem, który wprowadził pewien porządek, nadzór nad życiem na pustyni. Wcześniej to życie na pustyni, ono kwitło, ono było bardzo spontaniczne. Nierzadko też były pewne błędy, nawet takie doktrynalne. Ojcowie pustyni byli ludźmi bardzo prostymi, często niewykształconymi analfabetami, a więc wobec tego całego tygla sporów teologicznych czasem się zdarzało, że nawet gdzieś tam błądzili w swojej nauce, ale też to, co było taką ważną ich cechą, to wielka pokora i taka zdolność i otwartość na to, żeby korygować swoje poglądy, jeżeli Kościół by ich jakoś napomniał i przyprowadził do porządku. Biskup Atanazy, opisując żywot świętego Antoniego, chce jakby wszystkim pustelnikom dać pewien taki bardzo konkretny obraz, wzór życia pustelniczego, do którego mają jak gdyby wszyscy pustelnicy zmierzać. On jako biskup, czyli ten, który jest odpowiedzialny, jest ojcem dla swojej diecezji, on daje pewne prawo jakby pustelnikom, pokazuje im, jak chce, żeby to życie pustelnicze wyglądało. Dużo ważnych rzeczy w żywocie Antoniego możemy odczytać, także tych, które jakby są częścią życia każdego ojca pustyni, każdego pustelnika. Więc spróbujmy teraz trochę przyjrzeć się temu, co wiemy o świętym Antonim. Święty Antoni jest od małości wychowywany w perspektywie wiary. Zauważamy w jego żywocie, że wraz z rodzicami chodzi do kościoła, jest człowiekiem pobożnym. Już jako młody człowiek żyjący w domu jest przez rodziców wychowywany do pewnego rodzaju ascezy, czyli zadowalania się tym, co jest konieczne, tym, co człowiek rzeczywiście potrzebuje do przeżycia. Więc ten szlif taki, jaki otrzymuje w domu, jest czymś bardzo ważnym. O tego dzisiaj niestety brakuje w rodzinach. Często właśnie brakuje takiego środowiska wiary i my to bardzo boleśnie doświadczamy, kiedy młodzi ludzie przygotowują się do sakramentów też. Widzimy, że jakby to, co próbujemy im przekazać odnośnie życia chrześcijańskiego, jest dla wielu z nich czymś obcym, jest abstrakcją. Natomiast Antoni w swoim domu rodzinnym otrzymuje pierwszy taki szlif, czyli jest jakiś fundament tego powołania, do którego Pan Bóg go później powoła. Po śmierci rodziców Antoni postanawia oddać się takiemu życiu bardziej ukrytemu. Usuwa się najpierw na takie najbliższe jakby peryferie miejsca, gdzie mieszka. Tam jednak nie znajduje spokoju i powoli oddala się coraz bardziej na miejsce pustynne po to, żeby właśnie nikt mu w tym rodzaju życia, które prowadzi, nie przeszkadzał. Więc pierwszą taką cechą bardzo ważną jest to, że Pan Bóg powołuje człowieka na pustynię, powołuje człowieka do odosobnienia. I to, co możemy tutaj podkreślić, to, że to Bóg daje takie powołanie. To nie jest wola człowieka, to nie jest chęć ucieczki od różnych trudności życiowych, bo gdyby człowiek sam poszedł na pustynię, to pewnie długo by nie wytrzymał. Ale powołanie na pustynię to jest powołanie dane przez Boga. To Bóg wzywa Antoniego do tego, żeby sprzedał wszystko, rozdał i żeby udał się na miejsce, gdzie w samotności będzie mógł modlić się, pokutować, żyć tylko dla Pana Boga. To jest jakby taka pierwsza rzecz. I to, co czytamy też w apoftegmatach, czyli tych opowiadaniach przytoczonych w różnych historiach życia ojców pustyni, to taka wskazówka, że mnich ma być człowiekiem, który ma odejść od świata. To jest bardzo ważne, zostawić ten świat. O tym jeszcze sobie będziemy mówili przy okazji kolejnych audycji, ale myślę, że dzisiaj to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz. Decydując się na życie oddane Bogu, ja muszę być gotowy do tego, żeby zrezygnować z tego świata. ponieważ inaczej moje serce będzie podzielone, będzie zawsze zły duch mnie kusił. Takie radykalne odejście, zostawienie pewnych rzeczy, niezostawienie furtek jest czymś bardzo ważnym i to jest dzisiaj też, myślę, że problem w formacji zakonnej, ponieważ współczesny człowiek młody, który jest wychowany w takim świecie, gdzie jest wygoda, gdzie jest internet, komputer, komórka, bardzo trudno mu jest pewne rzeczy zostawić. Żyć tylko dla Boga, żyć w celi. Ojcowie szczególnie cenili właśnie to, tą stałość, to niewychodzenie do świata, nie szukanie wrażeń, tylko siedzenie i trwanie w Bożej obecności, trwanie w konkretnym miejscu, w sytuacji, w której Pan Bóg mnie postawił, do której mnie powołał. Nawet jeżeli jest ciężko, jeżeli przychodzi zniechęcenie, to żeby trwać, żeby przeczekać. I to pierwsze powołanie, które Bóg daje i wierność temu pierwszemu powołaniu jest bardzo ważna, ponieważ później, jak zobaczymy też w żywocie świętego Antoniego, przychodzi wiele pokus, szczególnie takich pokus, które mają za zadanie Antoniego odwieść od tego pierwotnego powołania, jakie Bóg mu daje. No tak często jest na drodze naszego życia, że jest jakieś powołanie, które daje nam Pan Bóg, ale przychodzą w pewnym momencie trudności. Pan Bóg jakby zewnętrznie nie daje jakichś potwierdzeń, światełek, które nas utwierdzają w tym. No i przychodzi pokusa, żeby od tego uciec, żeby zmienić swoje miejsce, zmienić otoczenie, zmienić okoliczności swojego życia w małżeństwie, zmienić męża, zmienić żonę. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żeby trwać. Czyli pierwszy element wyjścia na pustynię to jest oddalenie się od zgiełku, zostawienie pewnego hałasu świata, relacji z ludźmi po to, żeby żyć tylko dla Boga. No i trwanie w tym miejscu, które Bóg nam pokazał, żebyśmy byli wierni, żebyśmy nie szukali wrażeń, żebyśmy przyjmowali to, co Bóg daje, czyli tą taką codzienność, szarość, zwykłość pustyni, do której Pan Bóg nas powołuje. Dalej, bardzo ważną rzeczą jest to, że święty Antoni podejmuje też pewną formę postu. Jaki to jest post? Ten post Antoniego na początku polega na tym, że nie szukał wyszukanego jedzenia. Przyjmował to, co Bóg daje. Jest to jakby taki post fundamentalny. Jeść, aby przeżyć. Czyli nie chodzi o to, żeby całkowicie jakoś radykalnie rezygnować z jedzenia. Ojcowie tutaj mieli bardzo ważną cechę, którą jest roztropność. Nie niszczyli jakby swojego ciała. Widzieli, że ono ma pewne potrzeby, których nie da się przeskoczyć. My dzisiaj patrzymy trochę z takim niedowierzaniem, czy z pewnym podziwem, że niektórzy z nich przez ileś tam dni potrafili nie jeść, czy że jadali raz dziennie, co było częstą praktyką na pustyni. Natomiast okazuje się, że to całkiem jest normalne. My dzisiaj przyzwyczailiśmy się trochę do innego rytmu, ale też żyjemy w innym środowisku, nie żyjemy na pustyni, nasz organizm jest inaczej ukonstytuowany. Natomiast no, gdybyśmy pewnie zmienili miejsce swojego zamieszkania, wyszli na pustynię, pewnie zupełnie inaczej zmieniłby się metabolizm naszego organizmu. Nagle okazałoby się, że my dużo mniej potrzebujemy do tego, żeby przeżyć. I to, co też jest ważne, bo czasem niektórzy sobie narzucają dzisiaj taki post, jakiś taki radykalny, próbując też może uprawiać taki duchowy atletyzm trochę, czasem nie do końca dobry, to żeby umieć, tak jak ojcowie pustyni, przyjmować to, co Bóg da. Czyli nie tyle szczególnie się jakoś tak ukierunkowywać na jakiś post, ale zacząć swoje życie w poście od tego, żeby umieć cieszyć się i przyjmować to, co mamy, to, co Bóg daje, to, co ludzie przynoszą. To jest dzisiaj bardzo trudne, dzisiaj szczególnie wielu młodych ludzi bardzo malkontenci przy jedzeniu. Niezadowolenie jest jakieś właśnie takie, a bo to jest, bo tego nie lubię, bo to lubię, bo to, bo tamto. Potrafimy być bardzo wybredni, tymczasem człowiek pustyni jest człowiekiem, który je po to, żeby przeżyć, nie po to, żeby zaspokajać swoje kubki smakowe, nie po to, żeby szukać jakichś wrażeń. Je, żeby przeżyć. A więc jeżeli dostaje to, czy dam to do jedzenia, to je. Ale je też tylko tyle, ile mu jest potrzebne. Oczywiście przez stopniowe praktykowanie postu, ascezy, te potrzeby organizmu, rzeczywiście one okazuje się, że wcale nie trzeba głodzić siebie, ale że my dzisiaj rzeczywiście jemy za dużo, za dużo i często dzisiaj no, to też prowadzi do braku zdrowia, do otyłości, do różnych innych chorób, które są następstwem tego. Antoni je, aby przeżyć. Jeść tylko tyle, ile organizm potrzebuje. Kolejna rzecz, która jest obecna w tym właśnie żywocie świętego Antoniego, to to, że mnich na pustyni jest skazany na własne myśli. To są towarzysze jego życia. I te myśli w życiu ojców pustyni są szczególnie ważne, ponieważ to je należy rozeznawać. Ojcowie pustyni mówią, że są jakby takie trzy źródła myśli, które pojawiają się w człowieku. Pierwszym źródłem może być sam Bóg, drugim źródłem może być zły duch, szatan, i trzecim źródłem może być sam człowiek. I bardzo ważną rzeczą na pustyni jest rozeznawanie myśli. Oczywiście ojcowie mieli świadomość, że rozeznawanie to przede wszystkim nie tylko praca naszego umysłu, intelektu, ale to przede wszystkim, ponieważ diabeł może oszukać, szczególnie kiedy człowiek jest pyszny, jemu się wydaje, że sam potrafi rozeznać pewne rzeczy. Bardzo ważną rzeczą na pustyni było to, żeby prosić o mądrość Boga. Ta mądrość rodziła się przez słuchanie Słowa Bożego, przez modlitwę psalmami, przez nieustanną pamięć imienia Bożego, ale także przez to, że ojcowie pytali. Bardzo ważną rzeczą było to, żeby nie dowierzać swoim własnym myślom, ale iść do bardziej doświadczonego abby i pytać go o słowo, pytać go o wskazówkę, poddawać jemu te myśli, które rodzą się w naszym sercu, aby je konfrontować. Diabeł bardzo nie lubi pokory. On lubi ludzi pysznych, którzy są przekonani, że ja mam światło, ja wiem najlepiej, co mam robić. Iść, radzić się. Człowiek pustyni to człowiek, który pyta. Który pyta Boga, ale pyta też właśnie drugiego człowieka. To jest dzisiaj, myślę, że też taka bardzo ważna wskazówka dla nas, abyśmy nie podejmowali sami chociażby właśnie decyzji o poście. Ja często o tym mówię. Jeżeli chcesz pościć, musisz mieć zgodę spowiednika. Jeżeli chcesz w ogóle praktykować jakąś ascezę, konkretnie podchodzić do swojego życia duchowego, szukaj stałego kierownika duchowego, szukaj jakiegoś spowiednika, który cię poprowadzi, bo inaczej pod pozorem dobra diabeł cię wyprowadzi w pole, prawda? Zagłodzi twój organizm na przykład, bo ty nie dostosujesz postu do swojego stanu zdrowia, będziesz myślał, że to jest coś dobrego, bo gdzieś tam przeczytasz, czy przyjdzie taka myśl. Diabeł tym, którzy się rozwijają, właśnie podsuwa czasem takie bardzo pobożne myśli. Więc bardzo ważną rzeczą jest rozeznawanie myśli, które są. Kolejną taką ważną cechą, którą widzimy właśnie w Antonim, to cierpliwość. To, że on powoli dojrzewa. Właśnie to, że najpierw udaje się do miejsca blisko miasta, gdzie wcześniej mieszkał, później dopiero oddala się od tego miejsca zamieszkania bardziej, to pewne etapy wchodzenia w pustynię. I tak samo jest w ogóle w życiu duchowym. Niedobra jest taka duchowa zachłanność, łakomstwo. Nie da się przeskoczyć pewnych etapów, trzeba dojrzewać. My dzisiaj jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy wszystko od razu, dlatego szczególnie kiedy zaczynamy życie duchowe tak na poważnie, trzeba byśmy mieli kogoś bardziej doświadczonego, kto czasem nas będzie hamował, będzie ściągał na ziemię. Ojcowie pustyni często właśnie, kiedy był jakiś młody adept z życia pustelniczego i zbyt mocno podejmował zbyt radykalną ascezę, do której jeszcze nie dojrzał, bardzo mocno go ściągali na ziemię, po to, żeby właśnie nie wpadł w jakąś pychę, w inne pułapki duchowe. Więc taka cierpliwość, etapowość w dojrzewaniu do głębokiego życia duchowego, to jest bardzo ważne. To, co jest też ważne, to to, że Antoni wchodzi już w pewną tradycję, która istnieje. Później zauważamy, że ten, którego nazywamy pierwszym pustelnikiem, święty Paweł Step, który jest patronem ojców Paulinów, on na pustyni żył przed Antonim. tak jak powiedzieliśmy, Antoniego nazywamy tym ojcem życia pustelniczego, ponieważ on już w takim sposób bardziej zorganizowany, można by powiedzieć kościelny, pod okiem biskupa zaczyna działać, też staje się przewodnikiem dla innych, staje się abbą, ojcem dla wielu pokoleń później pustelników. Natomiast Antoni wpisuje się w pewną tradycję, która już istnieje. To, co jest ważne w życiu Antoniego, to podkreślenie anachorezy, czyli pewne wycofanie się. Jeżeli chcesz być pustelnikiem, wejdź do swojej izdebki, opuszcza dom rodzinny i naśladuje tych, którzy przed nim wyszli na pustynię. Daje się prowadzić. Daje się prowadzić Panu Bogu, nie jest pyszny, nie jest przywiązany do swoich pomysłów, na swoje powołanie, na swoje życie. Pyta się, jak ma żyć, dowiaduje się, jak żyć, poddaje się kierownictwu. Antoni jest też tutaj ukazywany właśnie i porównywany do pszczoły, która karmi się obficie z różnych kwiatów, zbiera nektar drogocenny, wybiera to, co jest cenne z różnych pouczeń. I biskup Atanazy w sposób świadomy właśnie pokazuje Antoniego jako człowieka pokornego, człowieka, który pyta, który rozeznaje, który jest posłuszny innym, jest posłuszny też biskupowi w rozeznaniu swojego powołania. I taki wzór pustelnika właśnie Atanazy ukazuje. To jest wielkie niebezpieczeństwo właśnie w życiu pustelniczym, gdyby człowiekowi się zaczęło wydawać, że on przez swoje oddalenie jest blisko Boga, no i ma światło Boże na swoje życie i nie będzie nikogo słuchał, jest mądrzejszy od kościoła, od biskupa, od przełożonych, od innych ojców bardziej doświadczonych, bo on teraz, prawda, coś tam w jego życiu się wydarzyło, on jest mądry, a wszyscy inni nie. To jest wielkie niebezpieczeństwo i pokusa, przed którą chroni właśnie biskup Atanazy, pokazując Antoniego jako człowieka, który pyta, który chce się radzić innych. Co robi Antoni w tym miejscu, w którym żyje na uboczu? Czuwa nad swoimi myślami, by nie myśleć o rodzinie, ale o ascezie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby na pustyni żyć chwilą obecną, żyć rzeczywistością, którą Bóg nam daje. Nie żyć jakimiś mrzonkami, wyobrażeniami, przyszłością, przeszłością, ale żyć tu i teraz. Żyć tym, co Bóg daje. Choćby to było szare, nieciekawe, takie codzienne, już byśmy obyli się z tym. Właśnie to jest chyba najtrudniejsze w życiu na pustyni. To takie nieuciekanie od tego świata, bo jest pokusa, żeby wyjść z celi, szukać wrażeń, albo wirtualnie wychodzić, albo myślami wychodzić, uciekać od tej rzeczywistości, która jest. Antoni czuwa nad swoimi myślami, żeby być zajętym ascezą, być zajętym powołaniem, które Bóg mu daje, być zajętym tym, co się aktualnie dzieje w jego celi, a nie wybiegać gdzieś poza. To jest taka bardzo ważna cecha, którą znajdujemy u świętego Antoniego. Dalej pracuje własnymi rękami na własne utrzymanie. To jest bardzo ważna cecha życia pustelniczego, to, żeby pustelnik był jakby samowystarczalny, czyli utrzymywał się z pracy rąk własnych. Dlatego ojcowie pustyni często pracowali, wyplatali kosze, liny, które później sprzedawali co jakiś czas, udając się na targ, albo ludzie do nich przychodzili po właśnie te wyroby. Chodziło o to też, żeby to była praca prosta, ale też fizyczna, w czasie której będą mogli też trwać nieustannie na modlitwie. Dlatego Antoni pracuje. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Były też takie sytuacje właśnie w życiu na pustyni, gdzie przychodzili tacy, którzy chcieli zajmować się tylko tak górnolotnie życiem duchowym. Tutaj bardzo ważną rzeczą, którą podkreśla biskup Atanazy, jest to, że pustelnik musi być gotowy do pracy fizycznej, do zarobienia na własne utrzymanie. Czasem też zdarzało się w życiu ojców pustyni, że pomagali też gospodarzom w żniwach, opuszczali swoje pustelnie na czas żniw, kiedy była potrzebna pomoc, no i też otrzymywali albo właśnie w takiej postaci czy jakiegoś wynagrodzenia, ale dużo częściej właśnie w postaci jakichś produktów, które im później służyły do tego, żeby mogli się żywić. To, co było też ważne w życiu mnichów na pustyni, to, że mnich nie głosi słowa, nie jest powołany do tego w odróżnieniu od kapłanów, aby głosić Słowo Boże, bardziej jest takim świadkiem przez swój styl życia. Natomiast powinien raczej utrzymywać się właśnie z pracy fizycznej. bardzo ważną rzeczą w życiu mnicha jest modlitwa. Antoni modli się nieustannie, skupia się na czytaniu, żeby żadne ze słów nie upadło na ziemię, ale zachowywał to w pamięci. Modlić się nieustannie, czytać, skupiać się i zapamiętywać, przechowywać w pamięci Słowo Boże. Nośnikiem słowa na pustyni nie jest powietrze, nie jest papier. Nośnikiem właśnie słowa na pustyni jest właśnie ta pamięć, która jest dla Antoniego jak książki. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby nie mieć jednego mistrza, co podkreśla biskup Atanazy, czyli właśnie pytać wielu. Nie chodzi o kopiowanie, dlatego życie każdego pustelnika jest bardzo oryginalne. Pan Bóg jest tutaj mistrzem, nie chce żadnego kopiowania, więc my czerpiemy z duchowości wielu wspaniałych ojców, przewodników, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żeby ich kopiować, ale chodzi o to, żeby zaczerpnąć właśnie tak jak ta pszczoła z różnych kwiatów to, co jest najcenniejsze i próbować w oryginalny sposób być kierowanym przez Ducha Świętego i żyć taką drogą, do jakiej Pan Bóg mnie właśnie posyła, powołuje. Taką kolejną rzeczą, którą podkreśla właśnie biskup Atanazy, która jest częścią życia na pustyni, to taki wdzięczny sposób bycia mnicha. To jest też taka radość, taka umiejętność, żeby cieszyć się ze wszystkiego, cieszyć się swoim życiem. I rzeczywiście oczy ludzi pustyni są szczęśliwe, są zadowolone, odbijają niebo, odbijają właśnie tą radość stworzenia Pana Boga. Są pełne radości. Smutny pustelnik to jest żaden pustelnik. To nie jest człowiek, który rzeczywiście żyje życiem Bożym. Pobożność na pustyni, ona ma dwa takie nierozłączne elementy. Z jednej strony jest to rzeczywiście taka bardzo głęboka, osobista więź z Panem Bogiem, miłość do Chrystusa, ale ona też musi się przekładać na miłość do drugiego człowieka, na miłość wzajemną, dlatego pustelnicy żyli w pewnej formie wspólnoty, odwiedzali się nawzajem. Często było tak, że wokół jednego abby gdzieś tam byli zgromadzeni uczniowie, których on prowadził. Na pustyni też spotykano się przynajmniej raz w tygodniu, w sobotę, aby właśnie świętować Dzień Paschy, Dzień Zmartwychwstania, świętować niedzielę przez wspólną Eucharystię i Agapę. Wtedy też często ojcowie prowadzili różne duchowe rozmowy, radzili się, rozmawiali na różne ważne i takie aktualne tematy, które dotykały całego takiego rejonu pustelników. Tak puentując już to, co dzisiaj chcemy powiedzieć o świętym Antonim i jego życiu jako takiemu wzorcowemu przykładowi życia pustelniczego, mnisi to są przyjaciele Boga. To ludzie, którzy żyją w takiej głębokiej relacji i przyjaźni z Bogiem. To tyle na dzisiaj. Będziemy przy okazji następnej audycji właśnie dalej wpatrywali się w życie świętego Antoniego, pustelnika, by spróbować właśnie z tej jego mądrości, mądrości życia, zaczerpnąć dla siebie.
Zaczerpnij z tego źródła.